Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.
Dzień dobry. Przed mikrofonem Dorota Grzymska. Wracamy do cyklu audycji o żywności z naukowcami z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. To inicjatywa, która łączy promocję odpowiedzialnego podejścia do diety i zdrowego stylu życia, troskę o środowisko w kontekście branży spożywczej i inspirowanie najmłodszych konsumentów do lepszego poznawania obszarów związanych z żywnością. Tematem dzisiejszego spotkania są fagi w walce o bezpieczną żywność, a moją rozmówczynią jest dr Anna Ogrodowczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.
Dzień dobry.
Spożywając posiłki, dostarczamy do organizmu nie tylko składniki odżywcze, ale też bakterie. Większość z nich to nieszkodliwe drobnoustroje, wręcz niezbędne do dobrego funkcjonowania naszego organizmu. Ale są i takie, które powodują wielkie zagrożenie. I tu pomocne mogą być fagi. Pani doktor, fagi, temat dość stary i zapomniany, a jednak odżył dzięki dzisiejszym naukowcom i rzeczywistości, w której żyjemy. Wytłumaczmy na początek, co to są fagi i jakie jest ich zadanie w walce o bezpieczną żywność.
Fagi są to nie organizmy, ale cząsteczki, ponieważ one same nie są w stanie się namnażać i żyć wolno w środowisku. Natomiast jak każdy wirus, zakażają różne organizmy. W przypadku bakterii
to są wirusy.
Tak, to są wirusy. To są cząsteczki wirusa, tyle tylko, że to są specyficzne cząsteczki wirusa dla bakterii i one infekują, a w zasadzie zakażają i walczą z bakteriami. Czyli tym, co właśnie w żywności powoduje różnego rodzaju niebezpieczeństwa mikrobiologiczne. Na przykład zakażenie salmonellą czy campylobacter. Od pewnego czasu próbuje się właśnie tą metodą niwelować. Wynika to między innymi z tego, że w 2006 roku do produkcji drobiarskiej został wniesiony zakaz stosowania antybiotyków w paszach. To powoduje infekcje, a to z kolei różnego rodzaju straty. Co prawda drób jako nositel tego rodzaju bakterii, czyli właśnie salmonelli czy campylobacter, nie chorują, ale dla człowieka stanowi już to zagrożenie, dlatego właśnie te fagi mają być naszymi pomocnikami w walce z tymi bakteriami.
Rozumiem, że to drób będzie otrzymywał taki preparat.
Tak. Ten preparat miałby być właśnie dedykowany w produkcji drobiarskiej i on miałby właśnie na celu redukować zagrożenie infekcji bakteriami w organizmie.
Bakterie Campylobacter to jedna z najczęstszych przyczyn biegunek infekcyjnych na świecie. Jak człowiek może się zarazić tą bakterią i jak ona jest niebezpieczna dla nas?
Transmisja na człowieka odbywa się poprzez spożycie nadkażonej żywności, ale także poprzez wtórne przeniesienie tej bakterii, na przykład stosując kuchenne ręczniki, na które wcześniej osadził się na przykład aerozol zawierający takie bakterie. Jak to się odbywa na przykład tak typowo w kuchni? Mięso drobiowe, które wcześniej zostały już nadkażone tymi komórkami bakteryjnymi. Co to znaczy nadkażone? To znaczy, że właśnie w trakcie rozbioru drobiu, czy też właśnie w trakcie sprzedaży tego drobiu, dystrybucji, na tym mięsie drobiowym pojawiły się właśnie te bakterie. Do zakażenia potrzeba zaledwie 500 komórek, a na takim drobiu potrafi być od 100 do 100 tysięcy komórek bakterii. Tego właśnie Campylobacter, o którym tu dzisiaj będziemy mówić. I te 500 bakterii już dla człowieka stanowi tą dawkę infekcyjną, z którego może rozwinąć się właśnie to zakażenie, czyli campylobakterioza, która między innymi przejawia się tym, że pojawia się wysoka temperatura, biegunka, wymioty, ale też w organizmach, które są szczególnie wrażliwe, czyli u osób z zaburzoną odpornością, czy u niemowląt, taka choroba może skończyć się sepsą, więc to jest dlatego niebezpieczne i te osoby szczególnie trzeba chronić przed tą infekcją. Natomiast rzeczywiście w kuchni te bakterie w trakcie mycia na przykład mięsa drobiowego, co często robimy, a w zasadzie tego się nie powinno robić, ten aerozol zawierający bakterie rozpyla się na przykład na blaty, na powierzchnię stołu, na zlew. Ręczniki, na zlew dokładnie, na wszelkiego rodzaju gałki, których używamy. Potem przenosimy te bakterie właśnie na żywność, na przykład chociażby na surową sałatę, której najczęściej się już nie obrabia termicznie. Ale też chociażby trzymając mięso drobiowe nieprzykryte w lodówce, gdzie jednak jest obieg powietrza, te bakterie również się rozprzestrzeniają. ponieważ ta temperatura chłodnicza nie niweluje zagrożenia kampylobakteriozą. Tak naprawdę, żeby skutecznie działać przeciwko tym bakteriom, należałoby poddać to mięso obróbce termicznej w całej masie tego mięsa na tyle skutecznie, by mięso było rozgrzane przynajmniej do 72 stopni. Wtedy ta bakteria rzeczywiście jest dezaktywowana. Dlatego właśnie te fagi tutaj nam mają zadanie pomóc, żeby ograniczyć obecność tych bakterii właśnie na tym mięsie.
Ale podsumujmy, jak należy zachować bezpieczeństwo w kuchni, czyli przynosimy mięso drobiowe do domu, nie myjemy go.
Najlepiej nie.
Mamy specjalną deskę tylko
tak,
do mięsa.
Tylko do mięsa i nóż też. Najlepiej taki właśnie, który jesteśmy w stanie wyparzyć gorącą wodą po użyciu.
Czyli zawsze po obróbce mięsa należy wyparzyć deskę i nóż, tak?
Wypadałoby tak, żeby ta temperatura tej wody właśnie, w której będziemy myli te narzędzia, przekraczała właśnie te 72 stopnie.
A potem gotujemy, smażymy tak, żeby
lub grillujemy, ale tak. Najlepiej właśnie z termometrem w odpowiedniej temperaturze. Także żeby mieć właśnie tą pewność, że nawet takie mięso grillowane, które jest teraz bardzo modne, zwłaszcza w sezonie letnim, jest dla nas bezpieczne całkowicie, wypadałoby mieć właśnie ten termometr. Bo oczywiście to nie jest reguła, że nie możemy tego mięsa grillować, ale oczywiście no, ten termometr był taką wisienką właśnie na torcie w walce o to bezpieczeństwo tego mięsa.
A gdzie te patogeny najczęściej występują?
Te patogeny znajdują się między innymi w mięsie drobiowym, ale również ze względu na to, że ta transmisja jest bardzo prosta, łatwo się wytwarza ten aerozol, więc może być również skażona woda, ale dobrze się też te bakterie czują w mleku, więc w tych miejscach, gdzie na przykład tą wodą umyjemy jakieś rośliny, które będziemy spożywać, tam te bakterie też się mogą znajdować. A ogólnie te bakterie znajdują się w bezpiecznym środowisku dla siebie, czyli w przewodzie pokarmowym drobiu. I tam, tak jak już mówiłam, dla drobiu to są bakterie mikroaerofilne, więc tymi licie sobie tam u drobiu dobrze radzą. Mogą się w trakcie obróbki, czyli właśnie podczas uboju, czy właśnie przetwórstwa tego mięsa przenosić na skórę, na tuszki, na pióra, więc to też może zawierać te komórki bakteryjne. W tym miejscu znajdują się również fagi dla tych bakterii, w tych samych miejscach, gdzie właśnie znajdują się bakterie.
Pracę nad bakteriofagami zarzucono w momencie wynalezienia antybiotyków. Teraz, gdy okazało się, że bakterie stały się na nie oporne, wracamy do tego tematu.
Tak, ten temat zaczął się od momentu, kiedy, tak jak już wspomniałam, ograniczono w produkcji drobiarskiej stosowanie antybiotyków w paszach. Dlatego właśnie fagi są taką alternatywą, która znana jest od wielu lat. Natomiast ponieważ jednak mamy często złe konotacje dotyczące właśnie tego, że jest to jednak wirus, z dużą niechęcią na początku ten temat się spotykał. Dlatego właśnie my staramy się teraz uświadamiać, że te bakteriofagi, które samej nazwie zawierają tę nazwę bakterie, nie szkodzą człowiekowi, nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Nie stwierdzono jak do tej pory takich udokumentowanych dowodów na to, że bakteriofagi, czyli wirusy bakteryjne, przenoszą się na organizmy wyższe. Dlatego właśnie są one względnie bezpieczne. Mówię względnie, ponieważ często jest tak, że właśnie fagi, mimo że są skuteczne w stosunku tylko do jednego szczepu bakteryjnego, czasami zdarza się tak, że również bakterie uodparniają się na te fagi, więc następuje pewnie jakaś adaptacja tych wirusów również do cząsteczek, które zakażają, czyli między innymi do bakterii, ale jest to na tyle niska adaptacja, że rzeczywiście najczęściej fagi skuteczne są w stosunku tylko do jednego gatunku bakterii, czasami nawet tylko do jednego szczepu tych bakterii.
Czyli dlatego antybiotyki wyparły fagi, ponieważ one mają szersze spektrum.
Tak, zgadza się, dokładnie. No tutaj musimy wiedzieć specyficznie, wobec czego walczymy. Dlatego często stosuje się mieszanki fagowe, wiedząc jakie gatunki bakterii i jakie szczepy najczęściej występują w danym środowisku. Bo innymi szczepami bakteryjnymi będą zakażane populacje drobiu w Europie, na przykład w Polsce, a innymi w Hiszpanii. Jeszcze innymi pewnie we Włoszech. Więc to jest taka praca, która wymaga troszeczkę świadomości tego, z czym mamy do czynienia na danym rynku.
Już trochę o tym powiedziałyśmy, ale jak działają bakteriofagi? Bo to są chyba takie pasożyty, tak? Można tak powiedzieć?
Tak, to funkcjonuje, dokładnie. Fagi działają w ten sposób, że w swoją strukturę mają opartą głównie na kwasie nukleinowym, gdzie znajduje się on w takim kapsydzie. Jest to osłonka białkowo-lipidowa i ta osłonka białkowo-lipidowa ma troszeczkę kształt takiego pająka, bardzo często w zasadzie ma kształt takiego pająka. Ten fag przyczepia się do powierzchni bakterii. Zakaża go w ten sposób, że właśnie osadza swoją tą cząsteczkę wirusa na powierzchni bakterii i poniekąd przebija powierzchnię błony bakteryjnej i tam wpuszcza tylko kwas nukleinowy. Ten kwas nukleinowy, który znajduje się właśnie w wirusie, ma za zadanie wniknąć do komórki bakteryjnej i na podstawie tego kwasu nukleinowego syntetyzowane są w komórce bakteryjnej nowe, pełnowartościowe wirusy. I te wirusy, jak jest ich na tyle dużo, by już się przestały mieścić w tej komórce bakteryjnej, rozrywają tą komórkę bakteryjną. Cykle są różne tego wirusa tak naprawdę, bo mogą one latami przebywać w takiej formie uśpionej, czyli zintegrują swój kwas nukleinowy właśnie z kwasem nukleinowym bakterii i być tam uśpione. Ale w momencie, kiedy następują czynniki, które wzbudzają tą cząsteczkę wirusa, on zaczyna się aktywnie namnażać i właśnie rozrywa tą komórkę bakteryjną. To jest tak zwany cykl lizogeniczny. Natomiast jest też taki prostszy cykl, bez wbudowywania się w komórkę i najczęściej na tej podstawie oparte są te wszelkiego rodzaju preparaty fagowe do walki z bakteriami. Jest to tak zwany cykl lityczny, taki bardzo prosty. Wirus puszcza tą swoją cząsteczkę kwasu nukleinowego. Na bazie tego kwasu nukleinowego tworzone są nowe cząsteczki wirusa i te cząsteczki wirusa rozrywają bakterie.
Wirus w dzisiejszych czasach nie kojarzy nam się dobrze.
No właśnie,
i prawda. Boimy się wszystkiego, co nazywa się wirus. Czy my ludzie nie powinniśmy się obawiać bakteriofagów?
Wydaje się, że tak naprawdę nie są one dla nas bezpośrednim zagrożeniem. Mówię wydaje się, ponieważ w nauce nigdy nie jest tak, że wszystko jest na 100% wiadome i pewne. Oczywiście do tej pory wszystkie badania na temat bakteriofagów wskazują, że są one całkowicie bezpieczne dla człowieka. Jedynym właśnie ryzykiem jest to, że dany bakteriofag przestanie działać na konkretny gatunek czy szczep bakteryjny, ze względu na to, że i zarówno wirusy, jak i bakterie ulegają zmianom w trakcie adaptacji do środowiska. W środowisku, w którym obecne są mimo wszystko różne czynniki zmieniające budowę i strukturę bakterii, tak samo i fagi. Dlatego właśnie one ulegają zmianie i po prostu mogą przestać być aktywne i przestać być skuteczne.
Podsumowując naszą rozmowę, można stwierdzić, że terapia bakteriofagowa to przyszłość i alternatywa dla antybiotyków w leczeniu wielolekoopornych zakażeń.
Zgadza się.
Przypomnę, że moją rozmówczynią była dr Anna Ogrodowczyk z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Podcast jest finansowany przez wspólnotę EIT Food w ramach projektu Annual Food Agenda.